pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam Państwa i zapraszam do wspólnej medytacji nad Słowem Bożym w audycji cyklicznej Szukając Słowa Bożego. Będziemy rozważać oczywiście Słowo Boże z piątej już niedzieli Wielkiego Postu. Pierwszy fragment, pierwsze czytanie pochodzi z księgi proroka Izajasza. Sięgnijmy po 43 rozdział tej księgi i odszukajmy wersety od 16 do 21. Księga proroka Izajasza, rozdział 43, wersety od 16 do 21. Czytamy w tej księdze następujące słowa. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany, lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Autor rozważanego tekstu z księgi proroka Izajasza to anonimowy prorok, zwany umownie drugim Izajaszem, Deutero-Izajaszem. Prorok pociesza strapiony naród. VI wiek przed Chrystusem to historyczny kontekst tego naszego pierwszego czytania. Nagle upada Imperium Babilońskie i pojawia się nowa potęga, jaką była Persja. Na scenie politycznych rozgrywek pojawia się nowy władca, Cyrus, władca Persji. Jest rok 549 przed Chrystusem. Cyrus zdobywa Babilonię i uroczyście wkracza do jej stolicy. Działalność proroka Deutero Izajasza ma miejsce w latach poprzedzających wejście Cyrusa do Babilonii. Księga Deutero Izajasza zapowiada, przedstawia bliskie już wyzwolenie Izraela z niewoli babilońskiej, które będzie miało charakter nowego wyjścia z Egiptu. Współczesny Deutero Izajaszowi lud Boży stoi zatem u progu nowej ery. Wystąpienie ucznia Wielkiego Izajasza było przede wszystkim pocieszeniem zgnębionego ludu. Dlatego jego orędzie zaczyna się słowami: pocieszcie, pocieszcie mój lud. W imieniu Boga prorok woła: czas służby się skończył, a nieprawość została odpokutowana. 40 rozdział Księgi Izajasza, werset 2. Jego orędzie przenika wiara, że sam Bóg przychodzi, aby swój lud wyzwolić i odkupić. Słuchali tego proroka wygnańcy z Jerozolimy i z Judy, którzy od wielu lat znajdowali się nad brzegiem Eufratu, daleko od ojczystej ziemi. Prorok swoim słowem, pochodzącym od Boga, umacnia lud. Prorok głosi, że wydarzenia z przeszłości, że wyjście niezwykłe z Egiptu były niewielką rzeczą w porównaniu z tym, co Bóg Izraela przygotował teraz dla swojego ludu. Prorok wspomina wielkie rzeczy, jakich w przeszłości dokonał Bóg w historii narodu. Droga, którą Bóg poprowadził Izraelitów do wolności przez Morze Czerwone, stała się pułapką dla prześladowców egipskich. Potężni wojownicy, którzy terroryzowali lud, upadli martwi. Światło wielkiego egipskiego Boga, Słońca, zgasło jak świeca. Tak mówi Pan, czytaliśmy przed chwilą, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Ale to, co Pan zamierzał uczynić po kilku wiekach od tamtych wydarzeń, od wyjścia z Egiptu, będzie jeszcze wspanialsze. Bóg zapowiada przez usta proroka w przeczytanym fragmencie, który jest wyrocznią wyzwolenia, Bóg zaskoczy wszystkich, bo Bóg nie powtarza się w swoich działaniach. On jest tym, który czyni rzeczy nowymi. Bóg kiedyś otworzył drogę przez morze. Teraz Izraelici odczują Jego obecność w swojej historii. Interwencja Boga będzie przejawem nowego. Bóg otwiera drogę na pustyni. Opisano to w sposób cudu. Lud Boga kroczy po pustyni, obserwując rozkwit pustyni i wody rzek, które płyną, aby pragnienie zostało ugaszone, a wędrówka po wolność była marszem radosnym. Lud wybawiony na nowo przez Boga stanie się piewcą chwały wszechmogącego Boga. Bóg wytycza Izraelitom drogę wiodącą przez pustynię historii ku zbawieniu. Mają kierować spojrzenie w przyszłość, którą Bóg buduje dla tych, co pozostają Mu wierni. Sięgnijmy po drugie czytanie. Będzie nim fragment z Ewangelii świętego Jana. Chcemy czytać te niedzielne czytania w ich chronologii czasowej. Czytanie będzie pochodzić z Ewangelii świętego Jana, rozdział 8, werset od 1 do 11. Ewangelista pisze: Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Liturgia zbliżającej się piątej niedzieli Wielkiego Postu opowiada nam o ewangelicznym wydarzeniu, w którym Jezus ratuje cudzołożną kobietę od skazania na śmierć. Pan Jezus znajduje się w Jerozolimie, w świątyni. Ewangelista zaznacza, że było to o brzasku. Dowiadujemy się także, że rano w świątyni gromadzi się wielka rzesza ludzi, aby słuchać Jezusa. Wielki autorytet, jakim cieszy się Jezus wśród ludzi, rodzi zazdrość, rodzi niepokój u jerozolimskich rabinów, którzy zastawiają na niego pułapkę. Uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzają do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Ewangelista demaskuje nam ukryty zamiar tego ich postępowania. Mówili to, zapisał, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Uczeni w piśmie i faryzeusze wystawiają Jezusa na próbę. Chcą wiedzieć, co Jezus ma do powiedzenia na temat kobiety, którą złapano na cudzołóstwie. Za grzech cudzołóstwa w Starym Testamencie, przypomnijmy, uznawano z jednej strony złe prowadzenie się kobiety związanej węzłem małżeńskim lub narzeczeńskim. Z drugiej strony grzechem cudzołóstwa w Starym Testamencie było pozamałżeńskie współżycie mężczyzny z kobietą zamężną. Było ono zakazane przez dekalog. Zauważmy, że ten grzech wymieniony jest pomiędzy zabójstwem a kradzieżą. Grzech cudzołóstwa jest zatem występkiem, który godzi w dobroć bliźniego. Ale zauważmy też, że cudzołóstwa nie pojmowano identycznie w odniesieniu do żony i do męża. Żona w przypadku cudzołóstwa z innym mężczyzną, relacji z innym mężczyzną dopuszczała się cudzołóstwa. W wypadku męża cudzołóstwem było jedynie grzech z kobietą zamężną. Inne występki w wypadku mężczyzny uznawane były za rozpuste. Cudzołóstwo mężczyzny i kobiety zamężnej karano śmiercią obu wspólników grzechu. Księga Kapłaństwa, 20 rozdział, 10 werset. Przypuszcza się, że w czasach Pana Jezusa cudzołóstwo praktycznie nie karane było śmiercią. Dyskutowano w czasach Pana Jezusa nad sposobem karania tego grzechu. W prawodawstwie starotestamentalnym istnieją przepisy, które broniły kobiet w wypadku gwałtu lub braku świadków. Wówczas karze ukamienowania podlegał sam mężczyzna. Według późniejszej interpretacji rabinicznej w stosunku do kobiety cudzołożnej należało stosować uduszenie. Kamienowanie przewidziane było za zwodzenie ludu przez fałszywego proroka i za grzech bałwochwalstwa. Zauważmy proszę, że sprawę przedkładają Panu Jezusowi uczeni w piśmie i faryzeusze. Uczeni w piśmie, którzy poświęcają się studium Tory, to specjaliści od prawa. Faryzeusze to świecki ruch religijny, który usiłuje najdrobniejsze przepisy prawa praktykować w życiu codziennym. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Dyktują Panu Jezusowi jednoznacznie sposób ukarania kobiety przez ukamienowanie. Oskarżyciele kobiety wiedzą, że przez Mojżesza w Torze przemawiał Bóg. Usiłują postawić Jezusa w sytuacji konfliktowej, nie tylko w stosunku do Mojżesza i prawa, ale także w stosunku do Boga samego. Nie są zainteresowani losem kobiety, ale są zainteresowani sprowokowaniem Jezusa do popełnienia błędu. Pytanie przez nich postawione zdaje się przeciwstawiać autorytet Mojżesza autorytetowi Jezusa. Mojżesz nakazał nam, a ty co mówisz? Pytanie jest podstępne i stawia Pana Jezusa w sytuacji pozornie bez wyjścia. Jeśli uniewinni kobietę, znajdzie się w sprzeczności z prawem, które wedle jego własnych słów przyszedł wypełnić, a nie uchylić. Jeśli natomiast opowie się za jej ukamienowaniem, zaprzeczy swojemu nauczaniu o miłosierdziu Boga nad grzesznikami i straci autorytet w oczach tłumu. Jeśli Jezus opowie się za ukamienowaniem kobiety, to brakuje mu łagodności. Jeśli zostawi ją przy życiu, to braknie mu sprawiedliwości. Jezus ma dokonać wyboru pomiędzy prawem a życiem. Scena jest pełna dramatyzmu. Od słów Jezusa zależy życie tej osoby, ale także jego własne życie. Kamienie w rękach uczonych w piśmie i faryzeuszów są wymierzone nie tyle przeciw kobiecie, ile przeciw Jezusowi. Święty Jan Ewangelista uwydatnia jeden szczegół. Jezus schyla się i pisze palcem na ziemi. Święty Augustyn, komentując ten fragment Ewangelii Jana, zauważa, że ten gest wskazuje na Chrystusa jako Bożego prawodawcę. Rzeczywiście, Bóg wypisał swoim palcem prawo na kamiennych tablicach. Jezus jest więc prawodawcą, jest usposobieniem i uosobieniem sprawiedliwości. Jaki jest jego wyrok? Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Słowa te są pełne rozbrajającej prawdy, która obala mur obłudy, otwiera sumienie na sprawiedliwość doskonalszą, większą, sprawiedliwość miłości, w której jest całkowite wypełnienie każdego przykazania. W chwili, gdy toczy się gra o życie kobiety, Jezus pisze na ziemi. Ale zauważmy, Ewangelista nie tłumaczy nam tego gestu. Nie zaspokaja naszej ciekawości, informując nas, co było treścią tego zapisu Jezusa na ziemi. Jezus pisze palcem na miękkiej ziemi. Komentatorzy tego fragmentu Ewangelii przez wieki próbowali zrozumieć ten gest Jezusa. Pisanie palcem na miękkiej ziemi przeciwstawiano pisaniu palcem Bożym na tablicach kamiennych. Surowe nakazy Starego Testamentu przeciwstawiono w ten sposób prawu miłości w Nowym Testamencie. Wielu widzi w tym geście Jezusa szczególny rodzaj uniżenia. Jezus nie podejmuje konfrontacji ani nie prowokuje tłumu. Jezus chce ugasić emocje tłumu, sam się zgina, aby nie dopuścić do kolektywnej przemocy. Tym gestem prezentuje ludowi inny model do naśladowania, odmienny od zachowania przywódców. Jezus pochyla się, jakby pod ciężarem czegoś, co niesie na swoich ramionach. Jezus pochyla się, jak lekarz nad chorym. W kontekście Ewangelii świętego Jana ten gest pochylenia się Jezusa do ziemi na oczach stojących dokoła przywołuje gest obmycia nóg uczniom w wieczerniku. Dwukrotne zaś pisanie zdaje się przywoływać na myśl Jezusowe przekazanie miłości Boga i drugie przekazanie miłości bliźniego. Podobnie jak w wieczerniku, Jezus daje przykład do naśladowania. On, sługa Jahwe, nadstawia grzbiet dla bijących. On bierze na siebie grzechy innych. Prorocy zapowiadali, że nadejdą dni, w których Bóg usunie serce kamienne i da serce z ciała i wypisze swoje prawo nie palcem na kamieniu, lecz duchem w sercu człowieka. Jezus kieruje do sędziów następujące pytanie. Przetłumaczmy je z oryginału greckiego. Bezgrzeszny spośród was, jako pierwszy, niech rzuci kamień na nią. Bezgrzeszny spośród was. Jako warunek, by ktoś rzucił kamieniem w kobietę, Jezus postawił bezgrzeszność. Zauważmy, Jezus nie szuka okoliczności łagodzących dla cudzołóstwa kobiety. Zmusza ich do wejrzenia we własne serce. Na scenie zostaje tylko Jezus i kobieta. Nie mogą jej potępić, bo sami są niesprawiedliwi. Oskarżeni przez słowo Jezusa, bezgrzeszny spośród was, odchodzą po kolei. Jezus, chociaż jest sprawiedliwy, nie potępia kobiety. Jezus przyszedł na świat, aby zbawiać, a nie potępiać. Jezus jest uosobieniem miłosierdzia Boga. Gdy oskarżyciele jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, jak czytamy, Jezus, odpuszczając kobiecie grzech, wprowadza ją do nowego życia, życia ukierunkowanego na dobro. I ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Słowo Pana Jezusa uwalnia ją od potępienia. Słowo Pana Jezusa otwiera przed nią nowe życie. Jego miłosierdzie nie jest tylko współczuciem, ale mocą, która stwarza ją na nowo. I dopiero z tego przebaczenia wyrasta siła do nowego początku. Jezus wypowiada słowo, które chce przemienić człowieka od tej chwili. Nie jest to słowo, które bagatelizuje winę człowieka, tutaj cudzołóstwo, ale słowo, które nie chce, aby człowiek pozostał pochylony w swojej grzeszności. Słowo przebaczenia, które chce prawdziwie pomóc. Bóg pragnie dla człowieka wyłącznie dobra i życia. On troszczy się o zdrowie naszej duszy za pośrednictwem swoich sług, uwalnia nas od zła w sakramencie pojednania, aby nikt się nie zatracił, lecz by wszyscy mieli sposobność nawrócenia. Trzeci fragment w audycji Szukając Słowa Bożego pochodzi z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Czytamy trzeci rozdział, a w nim wersety od 8 do 14. List świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 3, wersety od 8 do 14. Paweł pisze: i owszem, nawet wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci. Bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Na przełomie roku 60 61 po Panu Jezusie, święty Paweł pisze list do chrześcijan żyjących w ówczesnej Filipii, w ówczesnej Europie. Wszystko uznaje za stratę. Święty Paweł używa tutaj greckiego czasownika hegestai, uważać, uznawać, w czasie teraźniejszym. To znaczy, wyraża przez to myśl, że decyzja Pawła podjęta w przeszłości, uznawania wszystkiego za stratę, musi być potwierdzana codziennie, każdego dnia na nowo, jako świadomy jego wybór. Co Paweł ma na myśli, pisząc, wszystko uznaje za stratę? Zaimek panta w języku greckim możemy przetłumaczyć wszystkie te rzeczy. Wyraża to, co było powiedziane w wersetach wcześniejszych, w 5 i 6. Przypomnę je. Obrzezany w 8 dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Do tych wszystkich rzeczy, wymienionych w wersecie 5 i 6 przez samego Pawła, można jeszcze dołączyć z historii jego życia, jego rzymskie obywatelstwo, pozycję zdobytą w świecie, materialne posiadłości, faktycznie wszystko, w czym można pokładać ufność. To wszystko Paweł uznaje za stratę i uznaje to za śmieci. Używa tutaj, szanowni państwo, greckiego słowa skybala. Tego rzeczownika używają także Józef Flawiusz i Plutarch na określenie gnoju, łajna, śmieci i odpadków. Paweł sięga po wulgarne słowo, aby podkreślić całkowitość takiego odrzucenia. Paweł jest przekonany, że powinien zapomnieć ten czas, kiedy żył w nieznajomości Chrystusa. Uzasadnia to stwierdzeniem, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Pamiętamy, to poznanie Jezusa Chrystusa było bardzo osobiste, bardzo osobowe. Celem tego wszystkiego, jak pisze apostoł, jest, bylebym pozyskał Chrystusa. I Paweł mówi, że ciągle musi się o to pozyskanie Chrystusa starać. Święty Paweł pisze o sprawiedliwości. Temu ważnemu zagadnieniu poświęci list do Rzymian. Odwołując się do porównania dwóch sprawiedliwości, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, Paweł pokazuje, że właściwa relacja do Boga wyraża się poprzez wiarę w Chrystusa. To znaczy, spotkanie z Chrystusem zmieniło Pawła, zmieniło skalę wartości w jego życiu. Wszystko to, co przedtem było dla niego zyskiem, teraz stało się bezwartościowe. Poznanie Chrystusa relatywizuje wszystko inne. Paweł mówi w tym momencie o swoim osobistym doświadczeniu. Jednym z podstawowych tematów jest dla Pawła sprawiedliwość. Zgodnie z jego wcześniejszym poglądem opierała się ona na wypełnieniu prawa, co oznaczało pewnego rodzaju zasługę, jaką człowiek mógł wykazać się przed Bogiem. Przyjmując jednak Chrystusa, jednocząc się z Nim jako wierzący, już nie chodzi o to, aby wykazać się przed Bogiem jakimiś zasługami, ale by uznać działanie Boga, który przez Chrystusa i za pośrednictwem wiary prowadzi człowieka do pojednania z Bogiem. Inicjatywa pochodzi od Boga, a środkiem jest związek z Chrystusem, czyli wiara, która nie jest teoretycznym przyjęciem prawd, lecz powierzeniem całej swojej osoby Bogu przez przyjęcie Jezusa Chrystusa. Święty Paweł w wersecie 9 mówi o solidarności z Chrystusem, posługując się terminem poznać, który oznacza tu doświadczenie mocy Chrystusa, zbawczej mocy Chrystusa. A ten udział w zbawczej mocy Chrystusa przedstawię jako udział w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Cierpienia apostoła są uczestnictwem w śmierci Chrystusa. Ale Paweł i każdy chrześcijanin uczestniczy także w mocy zmartwychwstania Chrystusa i dzięki tej mocy zmartwychwstania Chrystusa chrześcijanie i święty Paweł mogą wytrwać w wierze aż do tego momentu, kiedy będą w pełni uczestniczyć w zmartwychwstaniu Chrystusa przez swoje osobiste zmartwychwstanie. Święty Paweł mówi o tym, że nie osiągnął jeszcze doskonałości. Wyraża to za pomocą metafory biegu na stadionie. Jeszcze nie dobiegł do mety. Metą zaś, do której Paweł zdąża i o którą walczy, jest pełne i ostateczne zdobycie Chrystusa. Jakkolwiek przez chrzest i wiarę już osiągnął prawdziwą łączność z Chrystusem, to jednak nie jest to jeszcze doskonałe zjednoczenie z Chrystusem. I chociaż obraz biegu, którym posługuje się święty Paweł, jest symbolem ludzkiego wysiłku, to Paweł ponownie kładzie nacisk na to, że inicjatywa pochodzi od Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Wszystkie teksty odsyłają nas do przyszłości, ku Bożemu zbawieniu. Chciejmy teraz, mając jeszcze 15 minut czasu w dzisiejszej, wcześniejszej audycji, szukając Słowa Bożego, podzielić się może osobistą refleksją, zadumą, osobistym doświadczeniem tego słowa, którego w pogłębiony sposób dzisiaj słuchamy. Przypominam i proszę, w audycji Szukając Słowa Bożego nie pouczamy innych, ale dzielimy się swoim światłem zrozumienia słowa i swoim doświadczeniem słowa. Przypomnę, w pierwszej księdze, w pierwszym czytaniu z księgi Izajasza zobaczyliśmy tę drogę Izraelitów, którzy nie słuchali Boga i karą za to jest doświadczenie niewoli, gorzka, realna, historyczna konsekwencja. Ale nawracają się, to znaczy zmieniają swoje myślenie i styl życia. Zaczynają wracać do Boga, zaczynają słuchać do Boga, słuchać Boga, Jego przykazań i Bóg daje im słowo nadziei. Zapowiada swoją interwencję w ich ciężkim momencie życia narodowego. W Ewangelii świętego Jana czytaliśmy o takich, którzy o poranku biegną, by słuchać Jezusa. Ale czytaliśmy też o takich, którzy słuchają Jezusa, aby przyłapać Go jak cudzołożną kobietę, słuchając Go z kamieniami w dłoniach, aby szybko uderzyć w Jezusa, zamknięci w swoim myśleniu. I w Ewangelii świętego Jana widzieliśmy, że słowo Jezusa kruszy mur ludzkiej obłudy. Bezgrzeszny spośród was, niech pierwszy rzuci. Słowo Jezusa także odpuszcza grzech i daje siłę grzesznej kobiecie do nowego życia. I wreszcie w tym ostatnim, trzecim czytaniu z listu świętego Pawła, to jest nasza perspektywa, to są nasze popaschalne czasy, to może być nasze doświadczenie. Spotkanie z Chrystusem i Jego Słowem zmienia nasz sposób myślenia i system wartości. Serdecznie zapraszam do udziału. Mamy jeszcze chwilę czasu do kolejnego punktu programu, do udziału w tej audycji Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, że telefony do naszego studia tutaj dla słuchaczy z Polski Południowej to jest numer kierunkowy 56, wybieramy 655 23 56, Polska Północna ten sam kierunkowy 56 655 23 55. Dla słuchaczy, którzy posiadają telefony w naszej rodzinie, numer 536 600 100 i możliwość drugiego numeru 536 600 200. Jeżeli ktoś z zagranicy już słuchał naszej audycji, to kierunkowy 48 56 655 23 33 albo drugi numer 655 23 66. I cieszę się, bo pani Kasia pokazuje, że już się ktoś do nas zgłosił telefonicznie. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Anna z Krasnego Stawu.
Pozdrawiam Pani Anno.
Odnośnie tego słowa na niedzielę doszłam do wniosku, że po moim nawróceniu ja idę przez życie z Jezusem u boku i buduję moje życie ciągle na skalę. Moje życie jest bardzo szczęśliwe, a niedziela jest w moim sercu stale. I też przyszło mi takie natchnienie, myśl piękna, że nasz cel podróży to wieczność. Wieczność, która nam drogę odmierza. I nigdzie nie trzeba się śpieszyć. Miłować Boga w drugim człowieku i tą pracą niezmiennie się cieszyć. Bo ciągle mówimy, że brakuje nam pracy, prawda? Jakieś ubóstwo, ale to może jest ubóstwo duchowe, bo przecież zakochać się w Panu Bogu, w Jezusie Chrystusie, to wtedy jest właśnie ta niedziela w sercu, prawda? Jesteśmy Boży pielgrzymi, bez swego miejsca na ziemi, zawsze w podróży, nigdzie na dłużej zatrzymać się nie możemy. Jesteśmy świata przechodnie, tęsknotą gnani do nieba. Ptakom podobni. Naszym celem jest niebo ogromne, innego domu nie chcemy. Właśnie chciałam się podzielić też taką piękną refleksją, bo po przeczytaniu niebo naprawdę istnieje i 90 minut w niebie, jak pięknie opisują właśnie swoje doświadczenia o objęciu łaską Bożą, ponieważ takie rzeczy, doświadczenia dzisiaj w światu potrzeba właśnie takich namacalnych świadków, nie to, co się nauczyli, tylko to, co przeżyli. Wtedy do człowieka trafia bardzo tak mocno w serce, ponieważ dzieli się swoją miłością, którą właśnie otrzymał od Jezusa Chrystusa.
Pani Anno, i tak.
Dziękuję ślicznie za tą katechezę, za to słowo Boże.
Dziękuję bardzo też za to słowo i świadectwo Pani, osobiste także. I przede wszystkim w audycji Szukając Słowa Bożego my zwracamy uwagę na to, że to Słowo Boże, które jest Słowem boskim i ludzkim, to Słowo Boże jest też świadectwem człowieka. Tak? I proszę pozwolić mi, żeby w tym momencie podkreślić to, że kiedy bierzemy do ręki Słowo Boże, to w wielu momentach, właściwie zawsze, my słuchamy świadectwa, ponieważ to słowo zostawił nam jakiś autor, zawsze dotknięty łaską Pana Boga. Dzieli się też swoim poznaniem Boga, zrozumieniem Boga. Jest to świadectwo i myślę, po to podkreślam, że przede wszystkim ta audycja w Radiu Maria Szukając Słowa Bożego, żeby podkreślać wartość Słowa Bożego. Wszystkie inne świadectwa są piękne, ale wszystkie inne nie będą Bożym Słowem. Mamy jeszcze następny telefon.
Halo?
Tak, jesteśmy w audycji Szukając Słowa Bożego.
Będzie Pan Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam Cię, godnego Ojca. Przecież mam takie pytanie, czy ksiądz, kapłan, jeżeli spowiada kogoś, no my wszyscy jesteśmy grzesznikami, grzeszymy i tak dalej, czy ksiądz na spowiedzi może potępić, no że tak powiem, w cudzysłowie grzesznika, no penitenta. Było takie zdarzenie we Francji, że ksiądz mówi, nic, nie dam ci rozgrzeszenia, grzeszyć te same grzechy, nie poprawia się i tak dalej, nie dam ci rozgrzeszenia. I w tym momencie słyszy głos słyszy, no, Pana Jezusa, ale ja ci dam rozgrzeszenie. I pytanie do księdza, który spowiadał, a ty przelał krew za niego? Czy to się nazywa potępienie? A i oderwała się ręka od krzyża, że Pan Jezus rozgrzeszył tego.
No tutaj już, przepraszam, proszę mi przypomnieć imię.
A przepraszam, Mieczysław Skłodzka.
Pan Mieczysław Skłodzka. Pani Mieczysławie, pierwsza rzecz to jest może taka. My przede wszystkim w audycji Szukając Słowa Bożego próbujemy odnieść się do samego Bożego Słowa, żeby to słowo głębiej w nas wybrzmiało, żeby lepiej zrozumieć, przyjąć do serca. Ale rozumiem, że to pytanie zrodziło się na kanwie przebaczenia, które doświadcza od Pana Jezusa ta cudzołożna kobieta. Tak? Pierwsza rzecz, gdy chodzi o Pismo Święte, chciałbym zwrócić uwagę na to, ze względów czasowych nie mogłem za bardzo zwrócić uwagi w Ewangelii, ale proszę zobaczyć, że Pan Jezus ma znajomość ludzkiego serca, bo Pan Jezus jest Synem Boga, to nie jest zwykły człowiek, ma znajomość ludzkiego serca, więc Pan Jezus zna, tak bym powiedział, kondycję serca tej kobiety cudzołożnej i może jej odpuścić grzech, bo widzi, że w tym sercu są spełnione wszystkie warunki, żeby dokonało się nawrócenie i odpuszczenie grzechów. I zmierzam już teraz do nauki katechizmowej Kościoła i tutaj bardzo ważną pomocą Ojciec Święty Benedykt XVI nam o tym powiedział, tak? Najpierw Pismo Święte na rok wiary, a potem katechizm Kościoła katolickiego, bo katechizm Kościoła katolickiego nam powie, kiedy spowiedź spełnia warunki, w których kapłan może udzielić rozgrzeszenia. Jest 5 warunków, które sprawiają, że spowiedź może być zakończona aktem rozgrzeszenia. I jeszcze jedna rzecz. Spowiedź pozostaje zawsze tajemnicą pomiędzy penitentem i kapłanem i trudno nam odwoływać się do tego, co działo się w konfesjonale. To pozostaje tajemnicą. I na pewno, jeżeli ktoś, bo czasami się to zdarza, musi odejść od kratek konfesjonału bez rozgrzeszenia, to znaczy, że nie były spełnione warunki konieczne do tego, aby kapłan rozgrzeszenie mógł udzielić. I mamy jeszcze jeden telefon. Jesteśmy w stanie go odebrać. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze, i Maria zawsze dziewica.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, dekanat sierpecki. Proszę ojca, taka towarzyszyła refleksja w czasie tej sceny właśnie z tą kobietą wiarołomną, czy powiedzmy, tą kobietą, którą pochwycono na cudzołóstwie, tak, że jeżeli Jezus pisał coś na piasku, to prawdopodobnie nie były to rzeczy oderwane od tej sytuacji, która tam zaistniała. Czyli to było coś jednak związane z grzesznością. Jeśli grzech wprowadza na człowieka cierpienie, to Jezus nad tym cierpieniem również się pochyla, bo on się schylił. A jeżeli pisał to palcem i na piasku, to oznacza, że to, co jest grzechem, nie ma trwałego zapisu w naszej duszy. To w każdej chwili, dzięki Bożemu miłosierdziu, może być wymazane. To jest jedna refleksja. Druga, mi nie pozostaje nic innego, jak również pochylać się nad cudzym grzechem, natomiast nie wolno mi wchodzić na ten teren w formie, powiedzmy, oceny, dlatego że to jest panoszenie się po cudzym terenie. Ten teren należy wyłącznie do Boga. Ja tylko mam się zajmować własną grzesznością. To tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Ja może bym jeszcze tę jedną rzecz mocno podkreślił. Może ona nie wybrzmiała, ale ta postawa Jezusa pochylenia się, to myślę, może nam się kojarzyć ze znajomości Ewangelii i powinno nam się kojarzyć. Kiedy Jezus pochylił się do ziemi, kiedy ciężar krzyża, który niósł na Golgotę, krzyża, który jest też konkretny, ale za tym krzyżem kryje się grzech świata, który wziął na swoje ramiona, kiedy ten grzech mocno uderza i przytłacza Jezusa. Więc myślę, że to pochylenie z Ewangelii świętego Jana, ten gest Jezusa, nawet niezależnie od tego, czy wiemy, cokolwiek pisał na tej ziemi i na tej posadzce, na tej ziemi, na tym piasku, jaka była treść, ale możemy już tutaj rozumieć, że ponieważ On, Syn Boga, weźmie w pewnym momencie na swoje ramiona grzech świata, to On może ten grzech odpuścić. Człowiek tego nie potrafi. On może odpuścić. Proszę jeszcze zobaczyć w tej Ewangelii bardzo ważne rozróżnienie. Pan Jezus mówi, ja ciebie nie potępiam, dlatego że On jej grzech weźmie na swoje ramiona i swoje życie odda za to, żeby zgładzić ten grzech, który miał ją kosztować życie. Ale to uczynił Pan Jezus. I święty Paweł z naszego trzeciego czytania opisuje o tym swoim doświadczeniu już z perspektywy łaski krzyża i zmartwychwstania Jezusa. Tego doświadczenia Bożego miłosierdzia, którego on sam doświadczył i którym się dzieli, ale łaską tego, co dokonało się w zbawczym czynie Chrystusa na krzyżu. To, że on swoim życiem i śmiercią zapłacił za grzech. Nie potępiam cię, ale Pan Jezus dodaje i chciałbym tym zakończyć, ale od tej pory idź i nie grzesz więcej. To znaczy, to zawsze Jezus nazywa grzech po imieniu i wzywa grzeszników do nawrócenia. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Państwu, którzyście w tej krótkiej dzisiejszej audycji mogli się do studia do Torunia dodzwonić, uczestnicząc czynnie i tak bardzo owocnie w audycji, szukając Słowa Bożego. I już wszystkim na piątą niedzielę Wielkiego Postu życzę pogłębionego uczestnictwa w Eucharystii, w zasłuchaniu, w Słowo, które daje życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.